Chwała i cześć niechaj będzie Panu za Jego łaskę i wierność. Ja będę krótko mówił, ażeby brat Frank nie musiał tak długo mówić. Chciejmy może przeczytać słowo z drugiej Księgi Królewskiej, bardzo znane słowo z pierwszego rozdziału. Myśmy już często czytali to słowo, ale wiecie, myśmy to wczoraj słyszeli, Słowo Boże jest w każdy dzień nowe. Druga Królewska od pierwszego, w pierwszy rozdział od wiersza 9, to jest bardzo znane słowo, ale to jest tak kosztowne. Ja myślę, i również tutaj jest coś dla nas, co może Bóg nam chce powiedzieć, albo poprzez co On nam chce coś powiedzieć, co my może jeszcze w ogóle nie zważaliśmy, na co jeszcze może w ogóle nie zważaliśmy. Czasem czytamy tak szybko i nie widzimy może tego, ale czasem jeżeli czytamy, nagle nam się światło rozświeca, nawet jeżeli to jest tylko nad jednym wierszem. Wtedy my możemy widzieć to światło i to staje się nam wielkie i są nam myśli, przypadają nam w udziele myśli od Boga, które może przedtem w ogóle nie widzieliśmy te rzeczy i my za to możemy Bogu tylko dziękować, się radować z tego w Jego obecności. Może zaczniemy od wiersza 9 do 15. Wtedy posłał po niego dowódcę 50 wojowników z jego 50. A gdy ten doszedł do niego, siedział on na szczycie góry i przemówił do niego: mężu Boży, król nakazuje, abyś zszedł. Drodzy bracia i siostry, czy my widzimy tutaj coś wyjątkowego? Ten król nakazuje, ażebyś ty zszedł. A odpowiadając, Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników: jeśli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie posłał po niego innego dowódcę 50 wojowników z jego 50, który odezwał się do niego w te słowa: mężu Boży, król nakazuje, abyś natychmiast zszedł. Odpowiedział Eliasz, rzekł do niego: jeśli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień Boży z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę 50 wojowników z jego 50. A gdy ten trzeci dowódca 50 wojowników tam wstąpił, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowy: mężu Boży, niech moje życie i życie tych 50 twoich sług znaczy coś w twoich oczach. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzednich dowódców 50 wojowników wraz z ich 50, lecz teraz niech moje życie coś znaczy w twoich oczach. I rzekł, wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza: zejdź z nim, nie bój się go. Aż dotąd to wspaniałe i święte Słowo Boże. Mnie osobiście, ja te słowa już tak często czytałem, ale dla mnie różne rzeczy tutaj stały się wielkie. Ja krótko to powiem i podkreślę to może. Ja bym chciał może raz powiedzieć wyraźnie, że mąż Boży jest mężem Bożym i on pozostaje mężem Bożym. I I nad mężem Bożym nie ma nikt prawa podejmować decyzji, co on ma do czynienia i gdzie ma iść. I nie ma prawa jemu rozkazywać, co on ma czynić. Nikt nie ma prawa tego. Nawet król nie może tego uczynić. I nikt z ludu, i również nawet żaden dowódca, i nikt nie może tego czynić. My widzimy z tego, co tutaj się zdarzyło, która z tej historii, która jest rzeczywistością, my widzimy, że Bóg swojego sługę i proroka, on go chronił i on potwierdził, że ten mąż Boży może, on stał nad królem i miał prawo nad nim mieć władzę może. Nie król nad nim, tylko prorok nad królem. To jest właśnie to. My widzimy, co to, jak to było i co się działo. Król, on leżał chory, on upadł i on posłał i chciał się spytać, czy on będzie uzdrowiony od tego, od tej choroby. I on nie pozwolił Bóg na to, ażeby on ażeby on się gdzieś indziej pytał, tylko pan posłał proroka, ażeby z tym człowiekiem mówić, który miał się pytać tego innego Boga, co ma czynić. Eliasz go spotkał i z nim mówił i się spytał, czy nie ma Boga w Izraelu. I może mu nie wystarczyło, żeby tego prostego człowieka Eliasza się spytać, co Bóg mówi poprzez niego. Może on mu nie był sympatyczny, ale Bóg bierze, kogo chce. I Bóg mówi, poprzez kogo chce. I Bóg sobie wybrał Eliasza. I on na tamte dni go przeznaczył. Jeżeli chciano się spytać Boga, musiał ktoś przyjść do Eliasza i wtedy on mógł z Bogiem mówić. I my widzimy te wszystkie ludzkie nakazy i te nakazy króla. One nic nie przyniosły. One tylko przyniosły śmierć. Śmierć po 50 żołnierzy i dowódcy i 50, jeszcze raz 50 żołnierzy i dowódcy. Ale drodzy bracia i siostry, my widzimy wszystkich innych, że my widzimy tego innego, który przyszedł i miał inne nastawienie wobec tego męża Bożego. On przyszedł z ugiętym sercem. O, jak musiało jego serce drżeć, jak jego kolana się trzęsły, jak on w bojaźni i w strachu tam musiał iść, bo on słyszał, co wszechmogący Bóg uczynił. I cały kraj to może słyszał, i nawet sam król, ale on nie poprzestał. Ale drodzy bracia i siostry, my widzimy, że ten mąż Boży, on nie był nikomu podporządkowany. Nie, on nie słuchał żadnego głosu ludzkiego, który mu mówił, co ma do czynienia. Tylko on słuchał żywego Boga. I to jest właśnie ta sprawa. On nie szedł sam od siebie. Nawet jeżeli to on był takim mężem Bożym, jak może w niektórych jest dzisiaj duch i oni myślą, że oni muszą gdzieś iść i coś uczynić, co jest w ich sercu. Czy wiecie, Eliaszowi to nie było w sercu? Nie. On na to nie kładł w ogóle żadnej wartości. Go nie interesowało to, jak jemu przyszło to na myśl, tylko on szedł według nakazu Pana. Przy pierwszym razie i przy drugim razie. Wiecie, jeżeli anioł Pana by nic nie powiedział, myślicie, że on by poszedł? Ani jednego kroku by nie uczynił. O, mąż Boży, prorok, on jest sługą Bożym i on słucha tylko tego, któremu on jest podporządkowany. I ten, który i jego wziął do swojej służby, na tego on słucha. I tak my możemy widzieć. I to stało się dla mnie tak wielkie, drodzy bracia i siostry. On na nikogo innego nie słuchał. On nikogo innego nie słuchał. I swoich własnych myśli, i nawet własne uczucia go nie interesowały. Tylko on słuchał tego, co Bóg jemu miał do powiedzenia. Bo on sam był tym, który jemu nakazał, co ma czynić. I to jest właśnie ta sprawa. Mi przyszło to na myśl, bracia i siostry, już w ziemskim również. Ja może chciał wziąć taki przykład. Jeżeli jest ktoś, ma na własność więcej gruntu i ma ludzi, którzy u niego pracują i są sługami jego, i wcześniej się mówiło, on jest jego sługą, sługa nie ma żadnej podejmowania żadnej decyzji, tylko on musi czynić to, co Pan jemu nakazuje. Tylko to może czynić. Nie, drodzy bracia i siostry, jeżeli może przyjdzie sąsiad, i który jest również właścicielem dużych pól, albo jakiś inny człowiek, on nie ma żadnego prawa nad tym sługą. Nie. Tylko ten ma prawo rozporządzać tym sługą, który go wziął do służby, na służbę. Co wy myślicie, jeżeli by przyszedł jakiś inny i by temu słudze powiedział: słuchaj, teraz idź proszę idź na to pole, gdzie tam jest zboże i uczyń to i tamto i tak dalej. I ten sługa, on by na tego innego słuchał. Co by wtedy się stało? Wiecie, jego pan by go pracę mu zabrał. On by powiedział: ty nie jesteś moim sługą, bo ty się nie podporządkowałeś moim nakazom, tylko ty słuchałeś nakaz i rozkaz innego. Wiecie, on by go wyrzucił. I tak samo to jest również i w duchowym. Mąż Boży, który jest w służbie Bożej, on nie idzie sam od siebie, tylko on idzie na rozkaz i na nakaz swojego Pana, który jego wziął w służbę, do służby. I według tego on idzie i według tego się kieruje. To jest obojętne, co jego Pan mówi. On idzie i czyni to. On nic innego nie czyni. Nie. On nie może nic innego czynić. Tylko on wie, kto jego wziął na służbę. I wiecie, nawet jeżeli to tak wygląda czasem niedobrze, ale obojętnie, co jego Pan jemu powie, on idzie i on to uczyni, bo on wie, kto do niego przemówił. I wiecie, mi też się również czasem raz stało takie coś, wybaczcie, jeżeli to powiem, ja jestem również w pracy i ja również muszę być porządkowany temu, który jest nade mną. My wszyscy musimy to. Biblia to mówi nawet. A żebyśmy my byli podporządkowani tym, którzy nad nami stoją. Ja musiałem pracę jedną uczynić, ja musiałem coś przetransportować i to był nasz warsztat. My musieliśmy się przeprowadzić z warsztatem i ja musiałem, ten, który był nade mną, powiedział do mnie: zrób to i tamto, i przyszedł inny i on chciał powiedzieć, ażebym tego nie czynił i ażebym te rzeczy nie tam stawiał, gdzie ja miałem je postawić. I ja musiałem jemu powiedzieć: miły panie, niech pan posłucha, Pan mi nie ma nic do powiedzenia, bo ten, który nade mną stoi, nakazał mi, ażebym to i to uczynił. Ja nie będę słuchał tego, co Pan mówi tutaj, tylko ja teraz będę moją pracę według przepisów robił. I wiecie, on się był zdenerwowany, on zaraz pobiegł do szefa, jeszcze na wyższym szczeblu, który jest, i ten przyszedł od razu i powiedział: stop, tu nic nie będzie robione. Ja mówię: przepraszam, szefie, mój mistrz mi darował tą i tą pracę, i ja to muszę czynić. Proszę z moim przełożonym mówić. I ja dalej robiłem moją pracę i oni oboje poszli stamtąd. I wiecie, nakaz jest nakazem. I to jest właśnie ta sprawa. I wiecie, kiedy ta sprawa się zakończyła, oni poszli do tego mojego przełożonego i powiedział: zatrzymaj, nie rób nic. Wtedy się zatrzymałem. drodzy bracia i siostry. I później przyszedł on i powiedział, wiesz, ty dobrze robiłeś. Ja bym też tego inaczej nie zrobił. Ja mówię, widzisz? Tak to jest. Ja się chciałem przed tym spytać, czy byś to inaczej uczynił, jeżeli by to tobie było nakazane. On powiedział, nie, ja bym dokładnie tak samo uczynił. Drodzy bracia i siostry, to jest sprawa ta. My musimy słuchać tego musimy słuchać, który nas wziął, ażebyśmy Jemu służyli. Jeżeli my zostaliśmy poprzez Chrystusa wzięci do służby, to my musimy Jego głosu słuchać, co On nam mówi. I oni nie będą słuchali żadnego innego głosu. Oni będą mojego głosu słuchać, mówi Pan. Moje owce słuchają mojego głosu i one idą za mną i one wiedzą, że żaden inny nie ma prawa nad nimi podejmować decyzji. O, czy nie jest to wspaniałe? Drodzy bracia i siostry, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie to samo. Wszyscy prorocy Boży, wszyscy mężowie Boży, oni spoglądali na tego i oni czynili tylko to, co im zostało nakazane poprzez Boga. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Czy wiecie, że sam Pan Jezus przyszedł i powiedział, ja muszę uczynić to, co mi zostało nakazane poprzez mojego Ojca. Czy nie jest to wspaniałe? Drodzy bracia i siostry, to jest ta sprawa. To już jest dla mnie było tak wielkie. I powiedział, odezwał się anioł pański do Eliasza, pójdź, zejdź z nim, nie bój się go. I on mógł teraz z nim iść. On mógł z nim iść i on mógł, nikt nie mógł innego powiedzieć temu królowi, jak tylko to, co Bóg powiedział. To, co Bóg powiedział. On tych słów nie upiększał, jak myśmy wczoraj już słyszeli. On ich nie przekręcał. On tego w jakiś sposób nie mówił i tak dalej, że nie wiadomo było, o co chodzi. Tylko on wyraźnie powiedział, co Bóg ma do powiedzenia i miał do powiedzenia. I ja chciałbym powiedzieć, Bóg mówi wyraźnie. Tam stał Eliasz i poszedł z nim do króla. I rzekł do niego, tak mówi Pan, nie ja, nie ten albo tamten, tylko tak mówi Pan. Tak mówi Pan. Za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgać rady Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć Jego rady, złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. To Bóg powiedział. Drodzy bracia i siostry, to, co Bóg mówi, to pozostaje, to jest pewne. Żaden człowiek nie może tego z powrotem odwrócić, żaden człowiek nie może tego odmienić, tylko to, co Bóg mówi, to pozostaje wypowiedziane. O, czy nie jest to wspaniałe? Wiecie, z Bogiem i ze Słowem Bożym my nie możemy żartować, nie możemy się z tym bawić. Nie! To jest święte. I my musimy bardzo poważnie w tej sprawie być i w wierze, i w bojaźni, i we drżeniu, bo my wiemy, że nasz Bóg jest pożerającym ogniem. Tak, to jest rzeczywistością. Drodzy bracia i siostry, niechaj by wierny Bóg nas wszystkich pobłogosławił poprzez te krótkie słowa. Ja nie wiem, jak wy się czujecie, ale te słowa stały się mi tak błogosławieństwem i ja musiałem powiedzieć, i również my jako dzieci Boże, my nie możemy naszych uszu jakiemuś innemu, komuś innemu pożyczyć i słuchać tego, co inni nam chcą powiedzieć, tylko my musimy nasze uszy skierować na to, co nasz Pan nam ma do powiedzenia. To jest właśnie ta sprawa. I według tego my musimy się kierować. Ja chciałem powiedzieć, drodzy bracia i siostry, nie, że my tylko rok w rok słyszymy to słowo i może jesteśmy poruszani na prawo i lewo, I pozwalamy, ażeby nam coś było gdzieś powiedziane i się chwiejemy i nie wiemy, gdzie musimy stać, tylko ja myślę, jeżeli znaleźliśmy łaskę, jeżeli On nas postawił na nogach wiary, wtedy my nie pozostawiamy się poruszać wszelką nauką, wiatrem wszelkiej nauki, tylko my stoimy w słowie wiecznego Boga, bo On w naszych dniach przemówił i On objawił i pokazał nam swoje słowo i się objawił i On jest jeszcze przy pracy. Drodzy bracia i siostry, my nie możemy patrzeć na to, na okoliczności. Myśmy to wczoraj słyszeli. Dawid, on nie spoglądał na to, co wokół niego było. Co teraz? Co to jest teraz? Ja jestem królem i czemu się oni przeciwko mnie podnoszą? I myśmy to słyszeli w psalmie i te złe usta się przeciwko mnie otwarły i wszystko się sprzeciwiło temu mężowi Bożemu, ale on spoglądał na jednego, który był jego siłą i mocą i on wiedział, że on z Bogiem zwycięstwo odniesie. I myśmy wczoraj słyszeli wieczorem, że koniec, myśmy widzieli ten koniec, my widzieliśmy, jaki ten koniec był, drodzy bracia i siostry. Ludzie może widzą inny koniec, ale Bóg, On ma również inny koniec. Chwała i cześć niech będzie naszemu Bogu, naszemu Panu. Chciejmy dalej słuchać, co nam ma Pan do powiedzenia dalej. Chwała i cześć niech będzie Panu. Myśmy drogie Słowo Boże słyszeli i to czyni nam tak dobrze, jeżeli można się w tym zagłębić, co jest mówione, i że nie siedzi się tylko tutaj i ma się jakieś inne myśli w własnej głowie, tylko Słowo Boże idzie poprzez nasze serce i że te myśli, które Bóg w swoim Słowie wypowiedział, że one nas wypełniają, że one nam darują wskazówki i to, czego my potrzebujemy, nam pokazują i obwieszczają. Mężowie Boży, myśmy słyszeli, oni nie stali pod tym nakazem ziemskim, nie pod tym nakazem jakiegoś króla albo jakiegoś dowódcy. Oni stali pod bezpośrednim nakazem Bożym, pod nakazem tego, który ich powołał, który im dał ten nakaz, który im powiedział, co oni mają czynić. I oni to czynili, nie zważając na to, co z prawej albo z lewej strony się działo. Oni wiedzieli, kto do nich mówił i przemówił, i oni wiedzieli, jaki nakaz i od kogo on przychodzi, co mają uczynić. W tym słowie dla mnie się staje coś wielkie. Pan napomina tutaj i powiedział, dlatego, za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć Jego rady i złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. Ty znieważyłeś Izraela, że nie spytałeś się Boga Izraela, a Bóg sam im wszystko pokazywał i ich kierował. I bezpośrednio po tym zdarzeniu i tutaj jest, weszli oni na tą drogę i Eliasz z Elizeuszem poszedł tą drogą poprzez Gilgal i poprzez Betel i on doszedł aż do Jordanu i tam został zabrany w górę. To było ostatnie. To było ostatnie wykonanie tego zadania, które miał Eliasz do czynienia na tej ziemi. I ten ostatni nakaz był tak jak ten pierwszy. On stał pod wyższym rozkazem i nakazem i on uczynił to, co Bóg jemu nakazał. I dalej Elizeusz swoją służbę rozpoczął i wy możecie w gruncie rzeczy z tym, co ja teraz powiem, możecie uczynić, co chcecie. Wy możecie to uczynić największą szkodę, ale może stanie się wam to błogosławieństwem. To jest prawdą, że ja widziałem, kiedy brat Branham został zabrany do chwały. To się stało 24 grudnia 1965 roku, bezpośrednio po północy. Między 12 a 1 w nocy ja jego widziałem, ja to mówię przed Bogiem, który będzie sądził żywych i umarłych, przed którym ja będę stał w ten dzień, jak wszyscy inni. Ja jego widziałem na tej chmurze. On był tak nakłoniony do przodu, nie wiedząc w ogóle, co się stało, nie wiedząc o tym, że on został zabrany w górę. Ja jego widziałem i ja powiedziałem: bracie Branham, ty nie jesteś synem człowieczym. Dlaczego widzę cię na tej chmurze? Dla mnie jest to przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Ja nie uczyniłem z tego dużego użytku, bo wy wiecie, ludzie mogą szybko z jednej sprawy coś uczynić i mówić: tak, teraz on jest tym naśladowcą. My nie wierzymy w żadne naśladowanie albo że jesteśmy tymi, którzy idą za Piotrem, ale jeżeli Bóg darował powołanie i nakaz i zadanie, to wtedy ta sprawa całkowicie inaczej wygląda. Wtedy nie jest się naśladowcą jakiegoś proroka, tylko jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa i czynimy dalej to, co Bóg uczynił, aż do doskonałości. I to jest bardzo wielka różnica. Ja wiem, ze mną mówili bracia przez te wszystkie lata, mówili mi i pytali się, dlaczego nie gruntujesz żadnego zboru? Pan z nieba i ziemi, którego ja głos słyszałem, tak jak wy mój głos teraz słyszycie, 2 kwietnia 62 roku słyszałem, on przy tym powołaniu powiedział: ażebym ja od miasta do miasta szedł, ale ażebym żadnych lokalnych zborów nie gruntował. I również to jest absolutną prawdą i to przed Bogiem się ostoi w dzień sądu. Ja nie mogę czynić tego, bo inni to czynią. Ja nie mogę się inaczej dać poprzez krytykę. Nie może na mnie być wpływ wzięty, tylko ja muszę iść tą drogą Pana. I my bardzo wyraźnie to widzimy. Jeżeli byśmy my gruntowali gdzieś zbory, wtedy stalibyśmy się nową organizacją, dokładnie według tego, jak te wszystkie organizacje, i my byśmy ten sens tego wywołania zboru oblubienicy w całości byśmy nie mogli osiągnąć. Nasz Bóg widzi cały czas i my widzimy tylko ten moment, w którym my jesteśmy. My widzimy tylko ludzkimi oczyma, my słyszymy ludzkimi uszyma i dajemy się poprzez to wywrzeć wpływ na nas. Mojżesz, on musiał czynić to, co Bóg jemu powiedział. Eliasz musiał czynić to, co jemu Bóg powiedział. Brat Branham musiał czynić to, co Bóg jemu powiedział. I ja, jako ten najmniejszy między tymi wszystkimi, których Pan powołał, ja muszę również czynić to, co Pan mi powiedział. I o Mojżeszu czytamy wspaniałe słowo, druga Mojżeszowa, 25 rozdział, 40 wiersz. Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. Mojżesz i Eliasz, oni byli dwaj z największych proroków w Starym Testamencie. Oni przyszli na tą górę objawienia i oni z naszym Panem mówili i według Jana 11 oni mają jeszcze jedną służbę, która musi być uczyniona w Izraelu. I my widzimy właśnie na tych dwóch prorokach, co Eliasz w pierwszej księdze królewskiej 18 powiedział, abyście rozpoznali, że ja to wszystko według nakazu Pana uczyniłem. Nie jakieś własne namysł, nie jakaś własna wola, nie tak jak myśmy wczoraj słyszeli, że ten jeden, który w ogóle nie został posłany, on mówił nagle do Joaba, ja chciałbym również pójść. I on poszedł. I on w gruncie rzeczy, ale nie miał ani poselstwa, ani jemu zostało powiedziane, dlaczego chcesz iść? Ty nie otrzymasz żadnej zapłaty, nawet jeżeli myślisz, że jesteś posłańcem. Kto otrzyma tą zapłatę, to będą ci, których Pan posłał. I niektórzy oni są dzisiaj rano. I wy wiecie, kiedy przyszedł Sylwestra 65 roku i tych siedem Bożych objawień przyszło między nami, między innymi to, że Pan, wybaczę, ja to muszę tak niestety powiedzieć, że Pan położył ten miecz w moją rękę, wy możecie sobie wyobrazić, w moim sercu, ja to od, ja się sprzeciwiłem i ja powiedziałem sam w sobie cicho, Panie, ja nie mogę tego przyjąć, bo ja wiem, że ten miecz jest w ręce proroka, brata Branhama. Ja nie chciałem tego przyjąć. Ale kiedy ja później usłyszałem, że on naprawdę odszedł, wtedy od razu wiedziałem, że podjęcie tej decyzji Bożej między jego ludem została podjęta ta decyzja i że nikt z tych wszystkich, którzy tam są obecni i byli obecni, będą mieli jakąś wymówkę, bo to były bezpośrednie słowa Boże, które do nas zostały skierowane. Ja w biegu tych lat nie tego wiatru nauki i od tego wiatru nauki nie dałem się na prawo i na lewo popychać, tylko ja stałem na objawionym Słowie Bożym i musiałem wziąć to miejsce zająć, bo ja wiem, że oprócz brata Branhama ani jeden nie będzie już i nie ma nikogo, który mógłby przyjść i powiedzieć mi Bóg to objawił i mi Bóg tamto objawił. Jest tylko jeden dalszy ciąg tego rozdawania tego pokarmu. Nie ma żadnego nowego objawienia z prawej i z lewej i nie ma żadnych proroczego zachwycenia gdzieś. Tylko prorocze objawienie Słowa Bożego dla ludu Pana w tych dniach, w tym czasie. Wy wiecie, ten stan, w którym, który mieli mężowie Boży, on, ten stan nie był prosty. Byli wszędzie doradcy z prawej i z lewej strony, ale ten, o którym jest napisane, że on jest doradcą, że on jest mocą i tak dalej. I jeżeli on jakiegoś człowieka powołał, wtedy on jest naszym doradcą i my nie możemy inaczej, jak tylko jemu ufać i jego naśladować. I w tym, jeżeli mnie i może innym, tak jak Jonaszowi, by się z nami było jak z Jonaszem, bylibyśmy taki los byśmy mieli i byśmy musieli być u stóp gór i do samego początku wszystkich rzeczy. To nie ma żadnego, to nie gra żadnej roli w ogóle. Ręka Pana, ona nas również i tam znajdzie i ona nas poprowadzi i on zachowa i on będzie miał drogę, ażeby on swoją wierność mógł potwierdzić i ażeby on mógł swoją moc ukazać i ażeby on nas mógł poprowadzić tą drogą, którą on dla nas przeznaczył. My widzimy, jak już zostało powiedziane, że również i Elizeusz i Eliasz, oni poszli wspólnie i było to niezbędne, jeżeli Bóg pozwoli tobie, że ty będziesz widział, jak ja w górę zostanę zabrany, wtedy niechaj byłby tobie dany, wypełnione to życzenie, które ty wypowiedziałeś. I wiecie, czasem my nie potrzebujemy w ogóle żadnego życzenia wypowiadać. Bóg, on w swojej mądrości i w swoim mądrym przewidzeniu, on cały ten plan już uczynił. Ten plan już jest gotowy i jest przedłożony. I brat Branham wtedy mi powiedział: bracie Frank, czekaj jeszcze z rozdawaniem tego pokarmu tak długo, aż otrzymasz resztę tego pokarmu, który do tego należy. Ja tego nie od razu pojąłem, ale ja nie próbowałem się pytać jeszcze, co to znaczy. Ale to, kiedy ten 19 stycznia 1966 roku przyszedł, ja widziałem ten wielki budynek i słyszałem ten wielkie budowlę i ten głos słyszałem: odwróć się i mów do ludu. To przenikło moje szpik kości i wszystko. Detale niektórzy z tego już słyszeli. I ja się zwróciłem do tej wielkiej grupy ludzi i ja na ten rozkaz, który mi został dany, ja to słowo mówiłem i głosiłem i dalej podawałem tak, jak to mnie zostało nakazane. Ja jestem przekonany o tym i ja chciałbym to w ten dzień tutaj dzisiaj wypowiedzieć. I tak pewne, jak pewne to jest, że w ostatnim rozdziale objawienia jest napisane, że nikt tym słowom tej przepowiedni, tej księgi coś nie może dodać. Tak, ja odważę się powiedzieć, że nikt nie może objawieniu słowa w tym czasie nic nie może dodać, nawet coś najmniejszego nie może dodać. I żaden człowiek nie ma prawa interpretować słowa, co myśmy słyszeli w tym potężnym kazaniu. Bóg jest swoim własnym wykładowcą. Wy wiecie, jeżeli ludzie wypowiedzi Boże chcą wyłożyć, to wtedy oni mogą wywołać jakieś poruszenie tylko. Jeżeli to poruszenie jest tylko przeminie, to wtedy oni będą widzieli, że nie było wypełnienia. Ale jeżeli Boży czas przyjdzie i Boża godzina przyjdzie, wtedy to nie jest tylko jakieś poruszenie małe, tylko to jest wypełnienie Pisma. Wtedy Słowo Boże w Twoim i w moim życiu zostanie wypełnione. Ja w ostatnią niedzielę w Zurychu to kosztowne słowo z Kaznodziei 9. Ja chciałbym to krótko przeczytać. Kaznodzieja Salomona, 9 rozdział od 11 wiersza. I ponownie stwierdziłem pod słońcem, że nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najjutrzejsi uznanie, lecz odpowiedni czas i przybytek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. Co chce Bóg nam o tym wszystkim powiedzieć? Nie twoje i mój, nie twój i nie mój bieg, nie twoje i moja umiejętność, nie twoje umiejętności moje, tylko tutaj chodzi oni wszyscy, lecz że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. A więc my możemy tego, który jest Panem nad czasem i nad wszystkim, my ten, który zna wszystkie okoliczności i może uczynić wszystko, my w naszych okolicznościach możemy upaść i na nie spoglądać, ale jeżeli my na Pana spoglądamy, i jeżeli Jego czas i godzina wybije, wtedy On odmieni los i te okoliczności nie będą stały nam na drodze, tylko my będziemy szli naprzód z naszym Bogiem i to w całkowitej wierze według tego, kiedyśmy my zostali wypróbowani w doświadczeniu i się ostali. Chodzi o to wytrwanie w tym doświadczeniu, a więc chciejmy to sobie zatrzymać. Nie ten najszybszy jest zwycięzcą, nie ten, który jest mędrcą albo jest jakimś najroztropniejszym, tylko lecz odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. To jest wspaniałe. Czasem Bóg prowadzi te rzeczy w takim czasie poprzez różne okoliczności i my już nie widzimy, jak to dalej się ma wszystko dziać i iść. Dlatego, że my nasze wzrok my spoglądamy na to, co jest wokół nas, na te okoliczności, ale my wiemy, że Pan może wszelką okoliczność odmienić i ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć i chciałbym przeczytać coś jeszcze, ażeby wam pokazać, że to słowo, któreśmy słyszeli jako słowo wprowadzające z psalmu 109, kiedy jest napisane i było napisane pod inspiracją Ducha Świętego, że nikt nie myślał o Jezusie i o Judaszu, ale ten psalm, on jest ten jedynym psalmem, który w całości poprzez Ducha Bożego z ust Dawida ten stan Jezusa i Judasza wyraźnie opisują i pokazują. Tutaj jest napisane w wierszu 8.
Und sein Amt ein anderer
Niech dni Jego będą krótkie, a urząd Jego niech inny weźmie. Czytajcie do tego Dzieje Apostolskie 1 i wy będziecie widzieli, że Piotr, zanim Duch Święty spadł, był prowadzony poprzez Ducha Świętego i powiedział w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale od wiersza 20. Napisano bowiem w Księdze Psalmów, niech siedziba Jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej, oraz a urząd Jego niech weźmie inny. I dokładnie tak, jak tam w psalmie 109 jest napisane i powiedziane, tak Piotr to tutaj poprzez tego samego Ducha Świętego wypowiedział i tutaj to biblijnie uporządkował. To są mężowie Boży w Starym i w Nowym Testamencie, którzy biblijne proroctwo biblijnie uporządkowali, mogli uporządkować. Ja jestem przekonany o tym. Piotr, on się nie musiał wysilać, wręcz przeciwnie. Ten sam duch, który nad Dawidem był i również nad apostołami był, nad wszystkimi mężami Bożymi, my nie musimy robić jakiegoś ruchu szachowego z prawej na lewą. To, co my potrzebujemy, jest to wyraźne prowadzenie Ducha Świętego i On nam wszystko objawi. Jeżeli my również chcielibyśmy wrócić do tego, co wczoraj wieczorem było mówione, i ażeby to usposobienie Dawida może dla tych, którzy tutaj nie byli, może my chcemy to krótko może powiedzieć, cośmy wczoraj rozpatrywali. Ja wiem, ja już sam nie wiem dokładnie, kto to wie jeszcze. Druga Samuelowa 18, to nie muszę tutaj na to teraz wracać. Druga Samuelowa 18 i wy możecie tą historię tam sami przeczytać. Mnie to usposobienie Dawida, to było to usposobienie Jezusa. Dla mnie stało się to tak wielkie i ja nie mogę inaczej, jak to jeszcze raz na tym miejscu to podkreślić i powiedzieć. I ja dzisiaj rano krótko do tego kazania brata Branhama Duszę w więzieniu mogłem spojrzeć i ja krótko sobie parę miejsc podkreśliłem tutaj. W drugiej Samuelowej 18, tutaj czytamy w wierszu 31. Wtedy wszedł niewolnik murzyński i rzekł, niech pozwoli mój pan król oznajmić sobie pomyślną wiadomość, że pan, iż Pan wymierzał Ci dzisiaj sprawiedliwość wobec wszystkich, którzy powstali przeciwko Tobie. I my wiemy, że w 19, ten pierwszy wiersz, 19 rozdział, pierwszy wiersz, gdy wtedy doniesiono Joabowi, król płacze i lamentuje nad Absalomem. Wy znacie to, syn mój zaczął płakać, syn mój Absalom, bo jemu wielka szkoda została uczyniona, pomimo to było to usposobienie Jezusa w jego sercu. On nie mówił, ani jednym słowem nie powiedział, teraz będę miał pokój, spokój. To wtedy się jemu stało dobrze. To był najwyższy czas. On powiedział nie. O, wtedy, ażebym ja na jego miejscu był i mógł umrzeć. Tutaj niewinny chciał za tego winnego umrzeć. To jest usposobienie Jezusa Chrystusa. To nie, czy nasz Pan jako niewinny za wszystkich winnych umarł w tym tak zwanym, w tym kazaniu jest napisane na stronie szóstej, kiedy on powiedział, że my jesteśmy martwi. Wtedy mówi Pismo nam wyraźnie, że my umarliśmy i że nasze życie poprzez Chrystusa w Bogu został skryty. Zapieczętowane poprzez Ducha Świętego. Wiecie, że my nie będziemy zabrani do wieczności, bo my interpretację jakiegoś człowieka przyjęliśmy tylko dlatego, że my Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Króla Królów, bo my Jego przyjęliśmy, który z nieba na tą ziemię przyszedł, ażeby nas odkupić i znowu, ażeby nas wziąć, ażebyśmy my mieli tą pewność i że będziemy w górę zabrani. Bóg nam daruje tą odpowiedź i ja to już wystarczająco często mówiłem. Jeżeli Pan woła jakiegoś człowieka i ten człowiek odpowiada jemu i mówi: Panie, ja przychodzę do Ciebie i ja chcę Ciebie naśladować i za Tobą iść, wtedy ten człowiek będzie szedł tą drogą posłuszeństwa i wiary i on ze swojej strony to przymierze dobrego sumienia z Bogiem uczyni poprzez chrzest i on będzie w wierze posłuszny i on uczyni ten krok. I to jest, jeżeli człowiek słyszy ten głos jego słowa słyszy i jeżeli on daruje Bogu tą odpowiedź, to nie tylko swoimi ustami, tylko on robi to w czynie. W tym, że on pozostaje wierny i posłuszny jest i daje się ochrzcić. Ale jeżeli Bóg temu człowiekowi tą odpowiedź daruje, to wtedy jest to ten chrzest Duchem Świętym. I człowiek daje Bogu odpowiedź i mówi: i tak, ja przychodzę, ja jestem gotów, ażeby iść tą drogą z Tobą. Ja jestem gotowy, ażeby iść na śmierć, ażeby z Tobą żyć. I człowiek, on jest wtedy posłuszny, jego wewnętrzny sprzeciw jest wyjmowany z niego i on może się zgodzić z Bogiem i z Jego Słowem, bo to Słowo, ono teraz przyjmuje postać w nim i on daje się ochrzcić. To jest Twoja odpowiedź, gdzie Bóg Cię powołał, ale jeżeli ta odpowiedź Boża Tobie i mnie przypadnie w udziele, wtedy się wypełnia to, co Jan głosił. Ja chrzczę Was wodą ku pokucie, ale ten, który za mną idzie, ten będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I kiedy Jezus w Jordanie został ochrzczony, wtedy otworzyły się niebiosa i Duch Boży przyszedł z góry. Jezus powiedział przedtem, a więc to należy nam, ażeby wypełnić wszelką sprawiedliwość. I kiedy ta sprawiedliwość została uczyniona na ziemi i została wypełniona, wtedy musiał Bóg z nieba odpowiedzieć i Jezus był tym pierworodnym. między wieloma braćmi i to, co się stało na nim, na Synu Bożym, to musi na wszystkich synach i córkach Bożych się stać. Dlatego mówi Biblia i również tutaj brat Branham mówi, jeżeli my z Chrystusem umarliśmy, to wtedy nasze życie jest z Chrystusem w Bogu skryte i zostajemy zapieczętowani poprzez Ducha Świętego. I ten następny cytat jest, kiedy człowiek został stworzony, wtedy on był najpierw człowiekiem duchowym na postać Bożą stworzony, bo Bóg jest duchem, on jest duchem i ci, którzy Jego czczą, muszą Go czcić w duchu i w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. My prosimy Jego w duchu i w prawdzie. Ludzie, którym poprzez Ducha Bożego to Słowo Boże jako żywe i czystą prawdę zostało objawione, oni mogą Boga w duchu i w prawdzie, mogą się do Boga modlić. I ja mówię to jeszcze raz. Tak jak Piotr to wtedy powiedział, on mówi, nie pozwólcie, ażeby to, nie dajcie się poprzez to znieważyć, jeżeli ja do was wciąż na nowo to samo piszę, ażeby was pobudzić, ażebyście byli czujni. Od lat Bóg mi to pozwolił, że stało się to dla mnie wielkie. Obydwie rzeczy zaczynają się w ogrodzie Eden. To Słowo Boże i również to ta interpretacja słowa w Słowie Bożym był żywot wieczny, wspólność z Bogiem. Wszystko to, co człowiek sobie mógł sobie tylko życzyć, w interpretacji słowa było zamieszanie od nieprzyjaciela i tam była śmierć, choroba i zniszczenie. Wszystko to było w interpretacji słowa. Tak to jest od dnia aż do dnia dzisiejszego. W tym oryginalnym Słowie Bożym jest życie, jest duch. W tym Słowie jest objawienie Jezusa Chrystusa. W tym Słowie jest objawienie planu Bożego zbawienia. Kto mógłby z nas się odważyć, ażeby jakieś wypowiedzi uczynić? Chciejmy poczekać tak długo, aż one znajdą swoje wypełnienie i wtedy wszystka i wszelka interpretacja jest niepotrzebna. Ja czytam teraz na stronie 8. Spójrzcie, dlatego On uczynił z was uczestnikami. On wziął tego ludzkiego człowieka, ziemskiego człowieka i Ducha Świętego wziął i On ich razem złączył, bo Bóg się odzwierciedlił i wtedy, kiedy On w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem i On był Bogiem, Bóg był w Chrystusie i On mieszkał w Nim i On z samym sobą świat pojednał poprzez tego doskonałego człowieka. Każdy z nas jest, każdy z nas niedoskonały, ten, kto w Boga wierzy i to przyjmuje, jest on w nim, doszedł on w nim do doskonałości. I to jest doskonałe odkupienie poprzez doskonałego odkupiciela zostało doprowadzone do stanu na krzyżu Golgoty. I każdy człowiek, który to doskonałe odkupienie przyjmuje, on odczuwa to połączenie z Bogiem, że on z Bogiem otrzymał połączenie. On to odczuwa i widzi to i on wie o tym, bo jego duch składa świadectwo naszemu duchowi. I dalej jest jeszcze to pierwsze stworzenie. Ono przeminęło. Teraz my mamy jego usposobienie. On mieszka w nas. Jego stworzenie jest w nas. I my nic nie czynimy sami z siebie, tylko nie czynimy naszą własną wolę, tylko Jego wolę czynimy. Myśmy wczoraj wieczorem mówili o tym usposobieniu Jezusa w Dawidzie. On się wstawiał, on przebaczył, on miłował. To nie był Dawid, który był takim wojownikiem, który zabił Goliata jednym kamieniem i on jego głowę odciął mieczem. Nie, to był Chrystus w Dawidzie. I tutaj jest nam mówione, że te pierwsze usposobienie, te pierwsze, ten twój i mój, twoje i moje pierwsze usposobienie, nasza postać, ona została zabrana od nas i Pan zajął miejsce w nas i my mamy Jego usposobienie i my nie czynimy naszą, tylko Jego wolę. Czy myśmy tego nie słyszeli w tych słowach naszego miłego, umiłowanego brata Rusa? Tam przyszedł ten dowódca z tym nakazem króla. On przyszedł i powiedział: mężu Boży, zejdź z góry. I on może sobie myślał: ty nie jesteś tym, który mi nakazy darujesz. Ja stoję pod tym wyższym nakazem, rozkazodawcą. Moje nakazy nie przychodzą od króla poprzez ciebie jako posłańca. Moje nakazy przychodzą od króla królów. One przychodzą z góry i my jesteśmy z Boga zrodzeni. Jeżeli my to ciało Jezusa Chrystusa w tym czasie możemy odróżniać, wtedy będziemy te służby, które nam Bóg darował ku zbudowaniu zboru, my je rozpoznamy i my będziemy Jemu wdzięczni za to, że ten stare usposobienie, ten stary człowiek przeminął. My nie czynimy już naszą, tylko Jego wolę. My nie myślimy naszych myśli. To jest to usposobienie, które mówi, i to jest to usposobienie, które w Jezusie Chrystusie jest i było. Ono jest w każdym wierzącym. Nie będzie dopiero, tylko ono jest w każdym wierzącym. W każdym wierzącym poprzez znowu zrodzenie dzieje się coś w twoim i w moim życiu, w twoim i w moim sercu. I może twoje i moje ciało jeszcze nie jest odnowione, ale twoje i moja dusza jest odnowiona, została odnowiona. Myśmy Boga dożyli i my wiemy, że odnowienie ma miejsce. I to jest to usposobienie, które myśli, to jest to usposobienie, które w Jezusie Chrystusie było. Ono jest w każdym pojedynczym wierzącym. I wtedy przychodzi to pytanie: czy ty i ja, czy my jesteśmy wierzący? My mówimy tak. I ja chciałbym, nie chciałbym żadnego znaku zapytania stawiać za tym, bo niewiara już jest wystarczająco wielka. Ona nie musi tutaj z platformy, nie musi być niesiona między ludzi, ale to się opłaca samego siebie doświadczyć. Jeżeli my spojrzymy na Dawida, my możemy na niego patrzeć z dwóch stron. Ale dlaczego mówi Bóg, że on jest mężem według mojego serca? Bóg widział to serce. Bóg widział to serce i on nie mówił: synu, mój syn, mój córko, daj mi to i daj mi tamto. Tylko on mówi: daj mi twoje serce. I jeżeli Bóg ma to serce, to wtedy on ma nas całkowicie. I wtedy nasze ciała stają się świątynią Ducha Świętego. Dalej, jeżeli my o tym pomyślimy, o moment, coś tutaj, a tam jest dusza i o tym właśnie teraz mówimy, o tym teraz myślę, to jest dusza w naszym wnętrzu. My wciąż na nowo to tak rozdzieliliśmy duch, ciało i dusza. I brat Branham, on idzie tutaj do tego końca tych wszystkich rzeczy, do tej głównej, do tego głównego punktu i mówi: człowiek może w swoim duchu być ochrzczony Duchem Świętym i w swojej duszy może być zgubiony. I tutaj chodzi o duszę, to chodzi o duszę człowieka. My w naszych duszy, w naszej duszy jesteśmy odkupieni. I jeżeli my to kazanie i inne kazania uważnie czytamy, to wtedy my wiemy, o co chodzi. Tutaj chodzi o to najgłębsze tego wewnętrza, bo Bóg powiedział przy stworzeniu, nie powiedział, a więc stał się człowiek żywym ciałem albo żywym duchem, tylko on Bóg powiedział i tak stał się człowiek żywą duszą. Tutaj chodzi o duszę, chodzi o duszę. Ducha oddaje człowiek i my wiemy, to się dzieje, ale przy drugiej śmierci, przy pierwszej śmierci opuszcza dusza i duch ciało, ale druga śmierć to jest ta końcowa śmierć, gdzie duch i ciało są dzielone. I tam jest ten koniec przychodzi. I tutaj czytamy dalej. Jeżeli o tym pomyślimy, że dzieje się wiele różnych rzeczy i my się pytamy, dlaczego one się dzieją. My się pytamy i my pytamy innych. I jeżeli my jesteśmy ale chrześcijanami, wtedy my po jednym czasie stwierdzamy, po niedługim czasie stwierdzamy, że wszystko nam służyło ku dobremu. Ja siebie pytałem co najmniej 1000 razy albo jeszcze więcej razy innych więcej razy również innych pytałem. Jeżeli pytamy się innych i siebie i inni nam dają odpowiedź, jeżeli się innych pytamy, jeżeli się samych siebie pytamy, oddajemy sobie odpowiedź dajemy. Pytajmy się Boga, wtedy On nam da odpowiedź i On tym, którzy Boga miłują, tym służą wszystkie rzeczy ku dobremu. Ja wiem jedno, że ja Jego z całego serca miłuję. Z całego serca Go miłuję i z całej duszy Go miłuję. Bez Niego moje życie byłoby bezsensowne i ja nie życzę sobie, ażeby żyć jakiś dzień bez Niego. On mi tak wiele dobra uczynił. To najgłębsze pragnienie mojego serca. Ani razu, nie tylko raz mnie wypełnił, ale wiele razy. Również dzisiaj rano w tej sali ja to mówię przed Bogiem. Coś się stało, za co ja wczoraj wieczorem, o co ja wczoraj wieczorem się nie modliłem, tylko ja miałem myśl o tym, krótko pomyślałem i ja powiedziałem: Panie, niechajby jutro rano się to stało. Jako znak dlatego, że Ty to byłeś, który mnie to słowo darowałeś. Ja nie chcę nic więcej powiedzieć, ale dzisiaj rano ja widziałem, widzę to wypełnione przed moimi oczyma, co ja wczoraj wieczorem, kiedy ja już nie wiedziałem, czy będę do szpitala musiał iść, czy nie, i moja piżama, moją musiałem zmienić dwa razy i mnie ludzka siła opuściła, ja nie wiedziałem, co się stanie. I w tym momencie ja powiedziałem: Panie, jeżeli Ty to jesteś, Ty, który mi to słowo darowałeś, wtedy pozwól, ażeby dzisiaj, ażebym jutro rano był w zgromadzeniu, i tą resztę możecie sobie pomyśleć. Ja czytam tutaj dalej. Wy już to dożyliście, wszyscy chrześcijanie tego dożyli. My się pytamy, dlaczego myśmy to uczynili. Kiedy ja zacząłem czytać Biblię, ja się czasem pytałem, dlaczego pozwolił Bóg Abrahamowi, temu wielkiemu mężowi, tam powiedzieć, że Sara nie jest jego żoną. Jak mogło to tak być, że on tam pozwolił, że on tam stał i wypowiedział kłamstwo i pozwolił te rzeczy uczynić, które czynił. I on mówi tutaj do tej nieskończoności. Co to było? Bóg pozwolił, ażeby wszyscy ludzie wiedzieli, że są tylko ludźmi. I co Eliasz powiedział, kiedy on się położył i powiedział: Panie, weź moje życie ode mnie, ja nie jestem lepszy niż ci w moim ludzie. Co prorocy mówili, kiedy oni w obecności Bożej byli i przyszli do obecności Bożej? Nikt, żaden z nich nie mógł podnieść swoich oczu. Ten jedyny, który to uczynił, to był Saul na drodze do Damaszku. I on nie tylko swoje oczy musiał na dół zniżyć, i on leżał w prochu później i nic więcej nie widział. On tylko mógł się spytać: kim jesteś, Panie? I ta odpowiedź przyszła i była: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz i który z Tobą mówi. I drodzy bracia i siostry, my żyjemy w bardzo poważnym czasie. Czasem myśmy to mówili, i jeżeli Pan jeszcze trochę będzie czekał, wtedy jeszcze często będziemy to również mówić. Ale ten kosztowny czas, on się kończy, i jeżeli wy w tym kazaniu dalej czytacie, tutaj brat Branham, kiedy on miał 14 lat, i jego przyjaciel strzelił w jego nogi, i on był operowany, i miały być jego obydwie nogi amputowane, i on nie mógł tego wytrzymać, i on 7 miesięcy później on znowu był operowany. Wy możecie to przeczytać, te dusze w więzieniu, ale w tym czasie on został zabrany w dół do tych najniższych miejsc ziemi, i on widział to miejsce tych zgubionych, i on widział, jak najpierw były to chmury. I wy wszyscy, którzy wy znacie moją historię nawrócenia, że ja to przed wieloma laty mówiłem, nie dlatego, że brat Branham to mówi, ale ja nad piekłem wisiałem, i ja widziałem to piekło, i ja się trzymałem na ostatnimi siłami na jednym kancie. Kto zna te stare domy, które mają takie stare progi? Niektórzy znają jeszcze. Ja się trzymałem na takim progu i ja wisiałem nad tą doliną, i ja widziałem, jak te chmury, one były ciemne i nie można były, one miały się mieniły tak, i ja wiedziałem, że ja spadnę w dół w każdym momencie. Moja fizyczna siła mnie już opuszczała coraz bardziej, i te ostatnie siły, one już mnie chciały opuścić. I ja wiedziałem, w każdym momencie ja w dół spadnę. I ja mówię to teraz tutaj tak łatwo, ale wy możecie sobie to wyobrazić. Jak ja byłem spocony, kiedy ja miałem to dożycie. Ja byłem w baptystycznym zborze. Ja tak myślałem, że ja jestem wyratowany i zbawiony, bo ja jestem w zborze. I Bóg musiał mi pokazać, że ty jesteś zgubiony, ty i pójdziesz w dół. Tego dnia nie zapomnę w moim całym życiu. Ale ja chciałem to jeszcze powiedzieć raz. Wtedy, kiedy ja miałem 14 lat, kiedy miał brat Branham 14 lat, on widział tych, był tam na dole w tych najniższych obszarach i on widział te kobiety, które były wymalowane na zielono i 40 lat później on był w Kentucky, w Noyesville, on czekał w sklepie i czekał na swoją żonę i on czekał i siedział blisko schodów i widział te kobiety, jak one w takim sam wymalowane, jak on je na dole widział. Tam on je widział i jemu się źle stało. Jego żona przyszła i powiedziała do niego i on powiedział, zostaw mnie w spokoju i mi jest źle, mi jest źle. Ja chciałbym jeszcze krótko tutaj sam jeszcze posiedzieć. 40 lat później on widział tą sprawę, którą on tam jako mały chłopiec to widział. Ja raz przed niedługim czasem, ja nie miałem ale odwagi, bo nie chciałem być podejrzany. Ja w samolocie z Zurychu do Düsseldorfu chciałem zrobić zdjęcie i tam weszła pewna kobieta i ja miałem aparat ze sobą, chciałem zrobić zdjęcie i sobie myślałem, mam do niej powiedzieć i przeprosić i zrobić zdjęcie. Ja bym to wszystkim chciał chętnie pokazać. Takiego czegoś człowiek jeszcze nie widział. Trzeba było się odwrócić od niej. Nie wiadomo to było, czy to jest sowa, czy cokolwiek by to nie było. Nie wiadomo było, co to jest. Ja się patrzyłem raz i jeszcze ja się patrzyłem. Ona ma brwi nad brwiami, czy jak? Ja bym tak chętnie zrobił zdjęcie, dlatego że brat Branham to tak widział i powiedział. I ta kobieta mnie na pewno nie interesowała, ale zanim ja tutaj coś będę podejrzany, lepiej nie uczynię tego. 40 lat później, ale on i znowu tutaj w tak wiele lat później i jednego dnia tak daleko to będzie i niektórzy może mówią, gdzie jest ta obiecana powtórne przyjście, kiedy się te wszystkie rzeczy staną. One się staną między nami. One się staną wokół nas i one się zdarzą w Izraelu i wszędzie. Wszędzie się to będzie działo. Przyjście Pana jest bliskie. My mamy radość. Myśmy słyszeli poselstwo zwycięstwa i niechaj by to poprzez Ducha objawione słowo w Twoim i w moim życiu i w Twoim i w moim sercu, niechaj by stało się to duchem i życiem. To niechaj by nam Bóg darował z łaski. W imieniu Jezusa. Amen. Chciejmy powstać i się modlić. My dziękujemy Tobie za tę poranną godzinę dzisiaj. My dziękujemy Tobie za ten bogato nakryty stół, Panie. My dziękujemy, że możemy od Ciebie brać i wziąć ten pokarm życia. My oddajemy Tobie chwałę, cześć i uwielbienie i wywyższamy Twoją łaskę, Panie, którą Ty nam okazałeś aż do tej godziny i aż do tego momentu. Wierny Boże, my prosimy Cię, Panie, niechajbyś Ty pozostał z nami dalej i niechajbyśmy te słowa, Panie, do serca naszego wzięli, niechajbyśmy poruszali w naszych sercach, jak Maria to czyniła, Panie, bo myśmy przyjęli Twoje słowo, Panie, i my wierzymy Twojemu słowu, Panie. Niechajbyś Ty był dalej z nami, Panie, i również dzisiaj wieczorem jest moją modlitwą, Panie. Błogosław naszych braci i siostry nasze, Panie, i błogosław nas wszystkich, którzy przyjechaliśmy tutaj, Panie, ku chwale i czci imienia Twojego. Halleluja! Twojemu wspaniałemu i cudownemu imieniowi Jezus. Amen.